Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam, Małgorzata Błaszczuk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak Jola obiecała, najpierw będzie bardzo ciepło, a później, proszę Państwa, w drugiej części programu będzie bardzo gorąco. Ale o tym się Państwo przekonacie, jeśli zostaniecie z nami. A zaczynamy, proszę Państwa, od sprawdzenia temperatury na Florydzie. I to nie o tę atmosferyczną chodzi, ale bardziej o tę na rynku obrotu nieruchomościami. Wiele osób mówi, a Floryda to już się przegrzało, teraz właściwie to Arizona, a może nawet i jakaś Nevada, bo na Florydę to już nie ma po co jechać, bo tam już jest tak tłoczno, że się robi druga Kalifornia. O tym, czy to prawda, o tym, czy się rynek uspokoił, o tym, jakie są tendencje w 2023, rozmawiamy z naszym gościem, agentem obrotu nieruchomościami, panem Albertem Stępniakiem. Witam pana serdecznie na naszej antenie, zresztą nie po raz pierwszy.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, wszystkie słuchaczki radia. Witam panią redaktor.
Panie Albercie, to co się dzieje? Na tyle się uspokoiło, że teraz już nie macie w ogóle żadnych korków, przyjeżdżacie spokojnie, huragany wam nie groźne, rynek się uspokoił, ceny spadły i można kupować za bezcen, tak?
Za bezcen nie można kupować, rynek troszeczkę... Nie ma, że powiem tak, nie ma już tego szaleństwa, które było w 2021 roku i w pierwszej połowie zeszłego roku tego szaleństwa. Nie ma tych tak zwanych multiple offers, wielokrotnych ofert, po 20-30 ofert na jeden dom. To już się skończyło, dalej nie jest tak też prosto kupić w tej chwili. Jak ktoś się chce kupić coś fajnego, no to trzeba troszeczkę spędzić czasu, troszeczkę pojeździć z agentami, żeby coś fajnego sobie znaleźć. Natomiast nie ma tego szaleństwa, może dlatego, że właśnie był huragan w zeszłym roku i troszeczkę nam nabałaganił. Po drugie, procenty bardzo poszły do góry. Procenty poszły dwukrotnie do góry, jeśli nie ponad dwukrotnie. Także poszło nam na Florydzie bardzo ubezpieczenie do góry, ubezpieczenie za domy, za kondominia, miesięczne opłaty za kondominia, za townhouse'y, za osiedla poszły też w niektórych przypadkach dwu, trzykrotnie do góry, także to troszeczkę się odbiło niestety na rynku. Ale niemniej jednak dane statystyczne mówią za siebie. Floryda jest liderem, jeśli chodzi o wyszukiwarki internetowe. Floryda jest liderem, jeśli chodzi o wzrost wartości rok do roku. Ja mam takie opracowanie styczeń 2022 do styczeń 2023 i na przykład na 100 aglomeracji miejskich w pierwszej dziesiątce znalazło się aż 6 aglomeracji z Florydy. Zarówno ze środkowej Florydy, ze wschodniej Florydy i z zachodniej Florydy. Wiem, że Polacy z Chicago bardzo lubią zachodnią część Florydy. Poza tym Floryda...
Panie Albercie, ale ja teraz też poszuram kartkami i też powiem panu, jakie mam zestawienie. Otóż, że w czerwcu 2022 o 25% mniej dokonano transakcji na rynku nieruchomości, ale również to zestawienie mówi, że w pandemii, czyli w 2021 roku, liczba sprzedanych nieruchomości wzrosła o 58%. Natomiast definitywnie w tej chwili te dane procentowe już wskazują na to, że no jest tego ruchu znacznie mniej, choć nie ukrywam, że również te moje dane mówią o tym, że ciągle brakuje dobrych, fajnych domów do sprzedaży na rynku. Czy pan to potwierdza?
Absolutnie, to co już mówiłem, jeśli ktoś chce znaleźć coś fajnego, jest ciężko, trzeba spędzić sporo czasu. Mówiła pani, że o 25% spadł ruch. Umówmy się, że to było szaleństwo, więc to szaleństwo, jeśli odejmiemy 25% od szaleństwa, to i tak będzie ten ruch dosyć wysoki.
To prawda.
Wiele osób kupiło za cash, wiele osób kupiło na bardzo niskie procenty i ci ludzie sobie mieszkają, są szczęśliwi na Florydzie i nie zamierzają sprzedawać wcale tych swoich domów. No więc dlatego, jeśli już nie chcą sprzedawać, to tak samo no i ten kupujący też nie ma co kupić, bo tych domów po prostu nie ma.
Kilka dni temu Los Angeles Times opublikował taki duży artykuł, który relacjonował wizytę gubernatora Florydy, Rona DeSantis, w Kalifornii. I pan gubernator wtedy zachęcał bardzo Kalifornijczyków do przeprowadzki na Florydę, mówiąc o tym, że no co tu dużo gadać, Kalifornia jest zbyt lewacka, zbyt droga, zbyt skoncentrowana na sprawach równości rasowych, natomiast Floryda to jest właściwie raj pod każdym względem. Ale odkładając żarty na bok, to rzeczywiście on wskazał na pewien trend, o którym się mówi coraz głośniej, że właśnie Kalifornijczycy przeprowadzają się na Florydę. Czy pan to potwierdza? Czy pan to widzi no, z własnego doświadczenia, czyli z pierwszej ręki?
Tak, jest to prawda i wymieniła już pani, a mnie chciałem powiedzieć o tym, ale już pani za mnie wymieniła te dwa główne powody. Po pierwsze, że w Kalifornii jest bardzo drogo, nieruchomości są bardzo drogie. Na Florydzie, mimo że te nieruchomości od pandemii podskoczyły do góry czasami dwukrotnie w niektórych rejonach, ale i tak jest taniej niż w Kalifornii, żeby sobie kupić dom, powiedzmy, trzy sypialnie, dwie łazienki, jakiś taki domek, no to w Kalifornii podejrzewam, żeby to kosztowało jakiś milion. W tej chwili na Florydzie można kupić, ja ostatnio jeżdżę dużo, pokazuję dużo w takiej miejscowości Port St. Lucie, tam można kupić dom gdzieś za 350 tysięcy domek, przerabiam closing, właśnie sprzedałem taki dom, 14-letni dom, czyli w sumie no, nie taki stary, trzy sypialnie, dwie łazienki, garaż na dwa samochody, za 345 tysięcy dolarów, w bardzo dobrym stanie, nic nie trzeba tam robić, wprowadzić się z meblami i żyć szczęśliwie. Także nieruchomości są mimo wszystko jeszcze tańsze niż w Kalifornii. Po drugie, mam takie opracowanie na temat podatków. Podatki, wiadomo, w każdym stanie, w każdym mieście się płaci inne, ale jest takie zestawienie, na przykład w Kalifornijczycy średnio płacą summa summarum 9,72% od swojego dochodu właśnie na jakieś takie różne lokalne podatki kalifornijskie. Na Florydzie mieszkańcy płacą 6,64%. I Kalifornia, jeśli chodzi o wysokość podatków, jest na 9. miejscu, a Floryda na 45. Także mamy jednak, ta Floryda jest jeszcze mimo wszystko tańsza od Kalifornii. I to jest ten jeden taki argument właśnie taki finansowy, że w Kalifornii będzie taniej. Przepraszam, w Kalifornii będzie drożej, na Florydzie będzie taniej. A drugi argument, o którym pani już wspomniała, to no te argumenty polityczne. Wiadomo, że o polityce się nie powinno rozmawiać, no ale skoro już tak jesteśmy przy temacie, faktycznie gubernator Florydy jest bardzo popularny na Florydzie i nie go lubią, nie go nie lubią, różnie to jest, ale Floryda również przyciąga swoim takim klimatem politycznym, tym, którym się po prostu w innych stanach nie podoba. I mam takie zestawienie właśnie ze strony Statista, są to dane statystyczne, gdzie więcej ludzi ma pochlebną opinię na temat obecnego gubernatora niż niepochlebną opinię. Mm-hmm. Bardzo pochlebną opinię ma 25%, trochę pochlebną 16%, trochę niepochlebną 9% i bardzo niepochlebną 26%, 24% nie ma opinii, 24% nie ma opinii, ale generalnie no, jest lubiany, mówi się o tym, że będzie kandydatem republikanów na prezydenta w najbliższych wyborach, także zobaczymy, co to będzie.
No ale jak wam ten gubernator pójdzie na prezydenta, to znowu nie wiadomo, co tam na tej Florydzie będzie. Przypomnę, że rozmawiamy z panem Albertem Stępniakiem, agentem obrotu nieruchomości z Florydy. Panie Albercie, jeszcze o tych Kalifornijczykach, bo to bardzo ciekawa sprawa. To ponoć nie młodzi ludzie, to nie ci, którzy uciekają z Doliny Krzemowej, tylko ci, którzy tak naprawdę kiedyś z Kalifornii wyjechali na Florydę i teraz po 50, bliżej 60 albo nawet troszkę dalej, no wracają na własne pielesze, wracają po prostu do siebie.
Do Kalifornii?
Tak. Nie, odwrotnie, tak.
Wyjechali tak. Z Florydy, ponieważ Floryda nie ma tego przemysłu, jednak umówmy się, Kalifornia ma zupełnie inny przemysł. Przede wszystkim jest to przemysł, światowy przemysł filmowy, który przyciąga miliardy, olbrzymie miliardy dolarów, z których całe Los Angeles żyje i okolice, i mieszkańcy, i restauracje i tak dalej, wszyscy z tego żyją. Po drugie, no przemysł komputerowy, mówmy się.
Czyli oni pojechali po prostu z Florydy do Kalifornii, popracowali, zrobili kariery zawodowe, tak, i wracają do siebie.
zarobili, odłożyli sobie pieniążki, czy powiedzmy są już na emeryturze i w tej chwili mogą sobie tutaj spokojnie żyć, płacić mniej za nieruchomości i mniej, że tak powiem, Floryda zawiera im z ich dochodu na różnego rodzaju te podatki i niepodatki, te wszystkie opłaty, które się nie nazywają podatkami, ale podatkami są. I tak dalej. Także wyjechali, zarobili, wracają na Florydę. Robi się ciasno, rzeczywiście, tak jak pani mówiła, że jest ciasno. Kiedyś przed pandemią było tak, były dwa sezony na Florydzie. Był sezon zimowy, kiedy było dużo ludzi i sezon letni, kiedy wszyscy uciekali do Nowego Jorku, do New Jersey, na północ, bo tam mieli swoje główne domy. W tej chwili już się robi tak praktycznie, że mieszkają ludzie przez cały rok i przez cały rok robi się ciasno, są korki.
No właśnie, wielu moich znajomych, którzy wyjechali z Chicago, przenieśli się do Sarasoty czy pod Sarasotę, twierdzą, że korki są takie jak w Chicago. To jak wy sobie z tym dacie radę?
No ja jestem akurat na południowo-wschodniej części Florydy, ja jestem w okolicy Boynton Beach, West Palm Beach i tutaj ja jeżdżę właśnie, tak jak mówię, do Port St. Lucie. Lubię tam jeździć, bo tam po prostu nie ma korków. Tam jest jeszcze taka miejscowość bardzo taka. Jedzie się bardzo prosto, jest prosta droga, bezkorkowa, jedzie się 75 mil na godzinę bez problemu. W Sarasocie może ta struktura jeszcze, infrastruktura jeszcze nie, po prostu nie jest na tyle rozwinięta, drogi dojazdowe i tak dalej. To kiedyś powstanie, ponieważ ja pamiętam I-95, autostrada tutaj była wielokrotnie poszerzana po tej stronie Florydy i dlatego jest, no powiedzmy, może dlatego są te korki mniejsze, ale są. Te korki są i czasami jak jest jakiś wypadek, to się stoi i stoi, no niestety.
Czyli nie uciekniemy od tego nawet na Florydzie. Panie Albercie, czy ciągle zdarzają się Polacy, którzy przyjeżdżają ze wschodniego wybrzeża, a także z Chicago z walizkami pełnymi pieniędzy, kupują nieruchomości, osiadają i po prostu mają Dolce Vita?
Osiadają dla, ja mówię, taki port, przeciętny polski portfel, no tutaj powiedzmy przyjeżdżają do nas emeryci, którzy mają jakieś tam pieniążki zaoszczędzone, czyli kupują za gotówkę jakieś powiedzmy kondominium, kupują jakiś mały townhouse, z reszty sobie żyją, płacąc podatki, przyjeżdżają w dalszym ciągu z północy, północne osoby, szczególnie tacy, którzy po prostu już, no już im się znudziła ta północ, znudziło to płacenie wysokich podatków, chcą sobie mieć lato przez cały rok i chcą po prostu mniej płacić, żeby jednak te oszczędności im jak najdłużej wystarczyły.
Czyli nasi rodacy ciągle napływają na Florydę.
Napływają z Chicago, ja mówię, Chicago i okolice, i najczęściej przeprowadza się do okolice właśnie Bradenton, Sarasota, Tampa, Clearwater, tam. Po tej stronie Florydy mamy mieszkańców Nowego Jorku, Polaków z Nowego Jorku, z New Jersey. To jest taka...
Czyli przenosimy te etniczne, takie lokalne, etniczne, ulubione miejsca na Florydę, czyli Chicago to Sarasota, a Boynton Beach to właśnie New Jersey, Nowy Jork, tak?
Boynton Beach, West Palm Beach, Green Acres, Lake Worth, tutaj najwięcej się tych Polaków przeprowadza.
Ale pan wie, że oczywiście górą i tak Sarasota, no bo górą Chicago.
Chicago, jeśli pani zobaczy na mapę, to jest dużo prościej dojechać, to jest jednak 5 godzin różnicy, już z tego Chicago się tyle czasu jedzie i jeszcze te 5 godzin, bo tutaj jednak mieszkańcy Chicago wybierają zachodnie wybrzeże Florydy, oczywiście.
Panie Albercie, dziękuję bardzo za ten szybki rekonesans dotyczący eksodusu na Florydę. Jak państwo słyszą, tam ciągle jeszcze są takie tereny, gdzie można, nie chcę powiedzieć dziewicze, ale gdzie można znaleźć swój kawałek ziemi na emeryturę. Rozumiem, że nie wszyscy muszą przytulać krokodyle i aligatory, bo tam ostatnio taka jakaś informacja w newsach się pojawiła, że jakaś pani się za bardzo chciała zaprzyjaźnić z gadem i została zjedzona. Czyli rozumiem, że jest dalej bezpiecznie, chociaż huragany macie. A my w Chicago nie.
Jest bezpieczne, no mamy czasami te huragany raz na kilka lat. No nic nie poradzimy na te huragany. Musimy płacić ubezpieczenia. Niestety zżera nam to sporą część naszego portfela. Podatki są niższe niż w Chicago, ale te ubezpieczenia po prostu są wielokrotnie wyższe.
Ale niech nam pan powie na koniec, czy w takim ogólnym bilansie to jest lepiej dla naszego portfela, nawet jak zapłacimy te wysokie podatki ubezpieczające nas przed huraganami i różnymi innymi żywiołami?
Ja myślę, że mimo wszystko będzie taniej. Wyjdzie suma summarum, wyjdzie taniej niż życie. Jeśli powiedzmy ktoś ma jakiś stały, ktoś idzie na emeryturę i będzie miał stałą emeryturę, to wydaje mi się, że więcej będzie, i trochę oszczędności oczywiście, to na więcej będzie go stać na mimo Florydzie. Wszystko na Florydzie, żeby kupić sobie coś i przede wszystkim korzystać z życia. Nawet sobie, jeśli ktoś nie chce szaleć w jakichś restauracjach, imprezach, to pójdzie sobie na plażę i posiedzi na plaży przez cały rok, jest ciepło, fajnie, miło, sympatycznie. A w Chicago, no ja mieszkałem 16 lat w Chicago i naprawdę nie tęsknię za pogodą. Absolutnie nie.
Ale na pewno pan za Polonią tęskni, bo...
O, tak, oczywiście.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, Albert Stępniak.
Bardzo dziękuję słuchaczom, ekspert. Dziękuję słuchaczkom, pani redaktor, bardzo dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie Florydę i wszystkich naszych rodaków, którzy z Chicago na Florydę pojechali i wiemy, że drogą internetową także słuchają Polskiego Radia 1030 Chicago. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Zostańcie Państwo z nami, tak jak obiecałam w drugiej części programu. Nie tylko ciepło, ale gorąco. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk. Proszę Państwa, i to jest ten moment w radiu, kiedy zawsze żałuję, że nie ma kamery, bo zrobiło się u nas pięknie, zrobiło się elegancko za sprawą kolejnego gościa w studiu, pani Ewa Bielska, która jest producentką, reżyserką, aktorką, scenarzystką, malarką, a kiedyś także modelką. Witam panią serdecznie.
Witam, słuchacie serdecznie.
Prosimy blisko mikrofonu.
Dziękuję za zaproszenie.
Pani Ewa Bielska, chciałoby się powiedzieć, że to taka nasza nieodkryta perła, nie do końca odkryta przynajmniej dla Polonii, jest producentką i reżyserką dwóch filmów. Filmu z 2001 roku Hair Call i z zeszłego roku Breaking Iron. To są filmy krótkometrażowe. Ten pierwszy film, o którym wspomniałam, Hair Call, został wyróżniony, nagrodzony, dostrzeżony, tak. No dopieszczony międzynarodowo. Naprawdę. Jak pani to zrobiła?
Nie wiem, jak to się stało.
Bo blisko mikrofonu, prosimy.
Właściwie to sama byłam zaskoczona, że dostałam z całego świata tyle nagród i właśnie wczoraj dostałam e-mail z Cannes World Festival. Zaproszona zostałam na June 16, będę musiała lecieć na galę, która jest annual gala, więc bardzo jestem podekscytowana też poznać organizatorów Cannes World Festival i wspaniałych filmmakers, którzy tam będą i którzy wygrali monthly competition. Mm-hmm. Ja wygrałam 2 lata temu annual nagrodę od nich, ale teraz wygrałam For Breaking Iron jako best producer i best director, więc teraz będzie annual znowu, więc
kto wie? Kto wie? Pani Ewo, pani gra w pokera?
A w pokera może życiem gram w pokera. Mm-hmm. Ja bym powiedziała tak. Nie za bardzo nie jestem osobą, która gambling, ale jestem osobą, którą I'm gambling with the life a lot.
Czy to przełożyło się właśnie na pomysł do scenariusza w Hair Call?
Tak. Trafiła pani w dziesiątkę, bo two of these films po prostu oparłam na swoich własnych doświadczeniach i Hair Call jest takim też bardzo personalnym filmem, który chciałam oprzeć jako kobieta, która po prostu jest odrzucona przez society tylko dlatego, bo lubi adrenalinę, tylko mm-hmm. dlatego, bo lubi życie, bo ma pasję, gdzie są narzucone dla niej po prostu
granice jakieś, prawda? Wie pani, co, ja obejrzałam ten film i tak miałam parę refleksji. Mhm. Po pierwsze, pani dotyka tam paru kwestii. Wydaje mi się, że to jest taki wielopoziomowy film, tak. Bo jego można obejrzeć po prostu o uzależnieniu od hazardu.
Tak.
Ale można go obejrzeć również na poziomie takim, że to jest film o kobiecie, tak. Która przełamuje właśnie stereotypy, że to jest film o życiu, tak. Że to jest wielka metafora dotycząca życia. Która z tych poziomów jest pani najbliższa?
Ja myślę, że każda cząstka tego filmu, może nie hazard, ale Ja myślę, że my jesteśmy, a każdy jeden człowiek z nas ma różne uzależnienia i to nie musi być hazard, czy alkohol, czy narkotyki. My mamy jako human being, a każdy z nas ma jakieś uzależnienia, nawet jak o tym nie wiemy. Czy to jest shopping, czy to jest ubieranie pierścionków, czy to jest pracowanie od rana do wieczora, więc dlatego poker jest dla mnie taką grą, która po prostu jest bardzo podobna do życia. I dlatego ten pomysł. Poza tym bardzo byłam zapraszana bardzo dużo razy na bale charytatywne, gdzie był poker jako main thing. I ja widzę, że Poker Society jest bardzo, bardzo pomocny sobie, więc to jest takie zamknięte grono, ale którzy wspierają siebie niesamowicie. W biznesach, w akcjach, które robią, więc bardzo przyjazne towarzystwo. Naprawdę.
No bo w takie, powiedzmy sobie, taki boys club troszeczkę, tak. Prawda?
Tak, tak.
Pani Ewo, pani jest osobą urodzoną w Polsce, w Limanowej.
Tak.
Jest pani po Akademii Sztuk Pięknych, tak? Tak. I co pani studiowała na Akademii Sztuk Pięknych?
Studiowałam visual arts, ale miałam bardzo pasję do fotografii i cinematografii. Niestety cinematografia nie była, to już 20 lat temu, nie była tak rozwinięta i były tylko... naprawdę było bardzo ciężko się przebić nawet po cinematografii, zrobić jakiś film czy cokolwiek. To był kompletnie zamknięty temat jakby i tylko dostępny do, w naszej byłej Polsce był bardzo dostępny do, na
określonego środowiska, tak.
Więc teraz to jest kompletnie otwarte, jest świetnie widzieć. Ja nie mam za dużo styczności z polskim towarzystwem i tam bardziej cały czas pracuję z ludźmi z LA czy z North Carolina.
Ale chce pani mi powiedzieć, że w Ameryce jest łatwiej się przebić?
Ja myślę, że
w tym zawodzie.
Możliwości, tak, jest łatwiej. Było, ja nie wiem, jak jest teraz w Polsce. Ja myślę, że w Polsce jest super otwarte. A poza tym teraz dostęp komputerowy i to, co ludzie mogą zrobić naprawdę z nieprofesjonalną kamerą jest fenomenalne.
Z telefonem?
Tak, tak, z telefonem. Więc ja myślę, że tutaj jest łatwiej ze strony logistic way, bo na przykład permits, czy tam takie małe rzeczy, rentals, można to zrobić samemu, versus w Polsce jest dalej taka biurokracja, że trzeba naprawdę dużo więcej czasu. Tutaj ja na przykład lubię szybko robić, więc miałam dostęp bardzo szybko do wszystkiego i byłam naprawdę zafascynowana, jak świetnie nie robi nikt problemów z wynajęciem, czy tam dzwonisz do agent i nie ma problemu zabukować aktora. I są naprawdę piękni ludzie. Jestem bardzo szczęśliwa, że wróciłam z powrotem do filmu, bo poddałam się na chwilę. I po prostu poszłam w inny kierunek, ale jakoś moje serce było zdruzgozdane i
wróciłam. Czyli film to jest coś, z czym pani łączy przyszłość, jak rozumiem, tak? Swoją.
Definitywnie. I mam nadzieję, że Herko, nasz charakter of Mala, poker player, ex-poker player, a będzie w TV series. Mamy 10 epizod.
Scenariusz?
Tak, 10 epizod of TV series, więc myślę, że będzie świetny film, bo tam jest bardzo dużo review more about this character. Jakie jej życie było wcześniej jako dziecko, jaki miała stosunek do jej mama i tata i jak to się wszystko kształtowało z biegiem
No właśnie,
czasu.
Bo pani w obu tych filmach dotyka też kwestii psychologicznych.
Bardzo.
Tam jest sporo takich rzeczy, które są traumami wyniesione z dzieciństwa. Tak. Bohaterowie jakby muszą je przepracować, no albo się z nimi zmierzyć. Tak na przykład jest w Breaking Iron, prawda?
Też,
bohaterem
tak.
Jestem nieudokumentowany emigrant, który no właściwie pokonuje sam własne słabości i właściwie pada ofiarą tych słabości tak. W jakimś sensie, prawda?
Tak, bardzo. Ja zawsze byłam zafascynowana psychologią i ludźmi ogólnie. I myślę, że naprawdę czasami spotykamy ludzi i nie wiemy, co ten człowiek przechodzi, nawet z uśmiechem na twarzy, czy podaje tobie rękę, bo tak naprawdę nie wiesz, co się dzieje z tym człowiekiem. I ja mam, nie wiem, mam duże, duże serce do ludzi i ja myślę, że przez kreowanie filmów takich, a każdy jeden z nas może się utożsamić z tą osobą i poczerpać jakieś lekcje czy wzmocnienie, żeby nigdy się nie poddawać, żeby po prostu keep going with the life, bo życie jest bardzo trudne i są nasze chwile. Czasami potrafimy się tak załamać, że niektórzy sobie z tym poradzą, ale bardzo dużo ludzi się poddaje. Poddaje się robić biznes, poddaje się w stosunku do relationship, poddaje się w stosunku nawet do dzieci. I,
no bo to taka jest w tej chwili moda, że łatwiej wyrzucić niż naprawić, prawda? Ale chciałabym panią zapytać o to, bo przemysł filmowy w większości laików to jest przemysł, na który nie porywają się, nawet jeśli mają jakąś wewnętrzną pasję, bo boją się tego, że nie dadzą rady, nie udźwigną finansowo. Bo przecież od wypożyczenia kamery po post-production to wszystko kosztuje ogromne pieniądze. Jak pani finansuje swoje produkcje?
Kosztuje okropne pieniądze i kosztuje, trzeba mieć niesamowicie mocny charakter. Mm-hmm. To jest...
Ewa tak Bielski jakby, ma taki charakter.
Tak, nie wiem. Czasami jestem naprawdę jeszcze kobieta z akcentem jest, powiedziałabym, podwójnie ciężej wszystko zrobić, ale jestem szczęśliwa, że mam inny biznes, który po prostu próbowałam zrobić, znaleźć sponsorów, ale tak jakby no, na krótkometrażowy film, czy żeby zrobić trailer, jest bardzo ciężko, żeby ktokolwiek zasponsorował, więc postanowiłam to zrobić sama, bo mam bardzo dużą tą pasję, więc udało się i naprawdę byłam sama zaskoczona, że Hair Co., chociaż jest świetna robota, naprawdę Cinematographers LA, Peter Mossiman i nawet kolorysta, który zrobił ten film, to jest kolorysta, który pracuje tylko z Martinem Scorsese. Jak on zobaczył mój skrypt, mówi, ja do niego napisałam i mówię, słuchaj Tim, wiem, że nie robisz krótkometrażowych filmów, ale ja uwielbiam twoje coloring do filmu. I on do mnie odpisał, mówi, send mi the skrypt, prześlij mi skrypt. Przysłałam mu ten skrypt i mówi, wiesz co, zrobię to dla ciebie. Ja mówię, wiesz co, Tim, ja nie wiem, ile to będzie mi kosztować, proszę cię, powiedz mi, nie wiem, czy nawet będę w stanie, bo jeżeli mnie zaczarżuje 20 tysięcy za 15 minut filmu, jestem po prostu out. A on mi mówi, słuchaj Ewa, ja pracuję tylko z Martin Scorsese na multiple films i Tim Stipman is amazing. Może pani zobaczyć na Instagram, po prostu wszystkie majority film, Joker, Spider-Man, on jest kolorist. Więc mi mówi, słuchaj Ewa, ja ci co zrobię za darmo, twój skrypt jest tak fenomenalny, że tylko pamiętaj, jak zrobisz future film, ja jestem pierwszym kolorystem dla ciebie. Ja mówię, oh my god, this is amazing. Więc on nawet z drugim filmem mi pomógł. Więc naprawdę są wspaniali ludzie w filmmaking world, którzy uwielbiają pomagać. Nie, to nie jest tak, że wszyscy chcą cię wykupić, chociaż mam dużo takich ofer, że po prostu chcą mi tylko kupić film i nie mam żadnych praw do mojego własnego filmu, tylko ze względu, że jestem po prostu niesłynna, nie pracuję dla Universal, czy plus jestem kobietą z akcentem. Różne propozycje, by the way, wchodzą też w grę, gdzie jest po prostu śmiech na sali, ale... Tak jest, ale jest bardzo dużo wspaniałych
osób. Pani Ewa, ale sprawa tego akcentu to jest coś, co mnie bardzo interesuje, bo to może być atut, ogromny atut, co zresztą pokazuje bardzo dużo ról w światowej kinematografii, no ale może to być też przeszkoda. Jak pani to postrzega?
Ja myślę, że jest bardzo dużą przeszkodą bycia aktorem, aktorką, bo tutaj robiąc film, może jedna osoba charakter przejdzie, Ale jeżeli się robi film w United States, profesjonalnie powinni być Amerykanie, bo robimy ten film tutaj, więc to nie jest tylko ze względu na to, że akcent. Po prostu ludzie, Amerykanie bardzo ciężko łapią akcent. My z Europy możemy rozróżnić bardzo szybko akcent, a tutaj jest inaczej, więc jako aktor, inaczej trochę jako producent czy dyrektor, ale jako dyrektor i producer jest bardzo duży problem kierowanie mężczyzn i dużo...
Mając akcent?
No.
Będąc kobietą. Okej. Okay. No
i,
tak, to zrozumiałe.
To jest na porządku dziennym, bo pod sobą masz 99% mężczyzn, których chcesz po prostu zrobić film bardzo szybko, pod napięciem.
Według własnej wizji.
Tak, i musisz zrobić direction. And you're giving them direction every single second. Must be direction. Więc bardzo dużo jest wspaniałych, dlatego jest bardzo ważne, żeby pracować z kimś, kogo znasz, kto po prostu pracował z tobą. Miałam styczności, gdzie film się rozpadł, tylko ze względu na to, bo cinematografer, dyrektor fotografii, po prostu nie podobało mu się, że kobieta jest jego dyrektorką, skoro on robił już filmy ze sławnymi ludźmi. Mm-hmm. I to on chce zrobić taką i taką wizję, ale nie na tym polega, więc teamwork jest bardzo ważny.
Pani Ewa, Oscary. Jak pani sobie oglądała w tym roku Oscary, to myślała sobie pani o tym, że dobra, w następnym roku to ja wam pokażę.
Nie oglądałam Oscarów. Przepraszam, ale jestem taka zajęta.
Nie, proszę nie przepraszać,
dzieci.
Ale to... No właśnie,
więc,
o dzieciach za chwilę.
Ale co się działo i Tim actually też kolorował Whale, który dostał nagrodę. Ale Oscary... A oczywiście, że jest zawsze w sobie, w głębi, żeby dostać Oscar czy dostać nominację. Ja naprawdę dostałam w tamtym roku 18 statuetek. Jestem z tylu różnych państw, że naprawdę Oscar to jest dla mnie następna rzecz, która będzie za długometrażowy film. Może bardziej patrzę na... Boże, jakbym chciała zrobić ten film, jak na przykład to ujęcie, czy to, albo jak oglądam tego typu gale, to bardziej mi pasjonuje patrzeć na co, jak oni to robią.
Czyli od strony kuchni, a nie od strony tej landrynki, którą my jako widzowie dostajemy. Pani powiedziała, że jest pani mamą, ma pani dwóch synów.
Dwójkę, tak.
W jakim wieku są chłopcy?
5 lat będzie miał prawie 6, Liam, i prawie 9, Tristan.
No i co, jak pani się jako mama w tym wszystkim znajduje? Tu reżyserka, tu producentka, tu aktorka, tu malarka, a tu mama.
Jest ciężko, dwóch chłopaków, are you kidding me? Naprawdę, jest w domu, jest... Każda mama wie, że po prostu z dziećmi, które 5 i 8 lat mają, to po prostu jest... Saigon, bardzo dużo i energii mają, więc jest ciężko, jest bardzo ciężko.
Ale można znaleźć czas na realizowanie swoich pasji, jak
trzeba.
To,
ja myślę, że film...
Dla zdrowia psychicznego.
Ja dlatego też, jak wróciłam do filmu, wróciłam też ze względu dla chłopaków, bo nawet jak jest ciężko fizycznie i psychicznie, to jest inaczej psychiczne wykończenie, robienie coś, co cię pasjonuje, a psychiczne wykończenie nie robienia nic i myślenia, co ja teraz zrobię z dziećmi.
To, jak je to zajmę. Było,
więc dlatego mi to dodaje dużo energii, nawet jak jestem fizycznie i psychicznie wykończona, bo mam meeting za meetingiem i po prostu to jest on and on and on. A poza tym różne rzeczy i trzeba do lekarza z dziećmi i po prostu
zajęcia
jak
w szkole, tak.
Przepraszam, i posprzątać, i to, więc każda matka wie. Więc jestem mamą i biznes owner.
Chcę panią zapytać jeszcze na koniec naszej rozmowy o to wydarzenie, które się szykuje, czyli 6 maja, będzie duża impreza przez panią organizowana, impreza, którą pani nazwała Lights, Camera, Gala. I mówi pani o tym wydarzeniu, że to będzie taki business networking. Na czym to będzie polegać?
Tak, nasza gala będzie 6 maja w Hubbard Inn, Joy District. I to jest Filmmakers Gala na Business Networking, więc zapraszam wszystkie biznesy, które chcą się promować. I oczywiście będzie świetny entertainment. Mamy świetną performance, która gra na elektrycznych skrzypcach. Mm-hmm. Drugą mamy piosenkarkę i Krzysztof Babiracki. Będziemy mieć 3 jego przepiękne obrazy i położymy je na aukcji, więc będzie możliwość kupienia tych pięknych obrazów. I malarka, też dam na Silent Auction 2 obrazy, więc będzie bardzo dużo goodie bags. Każdy jeden uczestnik dostanie książkę Roberta, mojego, to jest profesor Robert Renteria, który bardzo pomaga dzieciom, które urodziły się w ciężkiej rodzinie, i mam taki soft spot dla dzieci i starszych osób, gdzie naprawdę duża pomoc jest potrzebna, więc on ma tą przepiękną książkę, która jest właściwie curriculum in gymnasiums. Mm-hmm. Więc mamy dużo goodie bags i auction. I surprise, to już, którą powiem, właśnie udało mi się porozmawiać z world champion of boxing, Fres, and he's gonna come.
Proszę bardzo.
On też przyjdzie, będzie uczestnikiem naszej gali. Będzie wspaniale, naprawdę.
6 maja.
Nie mogę się doczekać.
Czy to jest połączone również ze zbieraniem funduszy na jakiś przyszły projekt?
Taka była właśnie... Na początku była taka wizja, ale podpięliśmy trochę charytatywnych organizacji, które pomagają dzieciom. Więc to będzie tak pół na pół, ale definitywnie for the sponsoring będziemy trochę mówić o filmie i może zdradzę parę takich tweaks, które Herco będzie oferował. Serial telewizyjny i Breaking Iron. Plus puścimy tam trailers filmów i takie różne dotyczące może filmu. Mamy dużo film producers będzie i kompozytorzy i casting directors, więc będzie ciekawa impreza. Ktokolwiek lubi film i nie tylko, bo mamy też doktorów, którzy przychodzą they responded already, więc będzie fajnie.
To 6 maja. Proszę Państwa, jeśli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem, można wejść na ewabielska.com albo thefilmproductions.com i tam są wszystkie informacje. Tam można kupić też bilety.
Na The Film Productions tam są bilety.
Tam są bilety. Łatwo do zapamiętania, thefilmproductions.com. Pani Ewo, to jeszcze na koniec proszę nam powiedzieć, pracuje Pani nad kolejnym scenariuszem?
Tak. Pracuję.
I będzie to scenariusz o Polonii chicagowskiej?
A nie, to całkowicie coś innego. Nie wiem, czy mogę zdradzić.
Ale pewnie, naprawdę nikomu nie powiemy.
Pracuję nad animacją. Tak. Więc trochę inna dziedzina, ale będzie wspaniały projekt, który naprawdę jakoś tak weszedł mi w serce, więc to będzie następne, tylko że troszkę mam mało czasu na to, bo bardzo dużo mam meetingów z moimi tamtymi filmami, pierwszymi, więc zobaczymy, jak to wszystko poleci. Ale,
no, ale pani jest taka osoba szybkiej akcji, bo przecież Hercol to co, 3 dni? W 3 dni nagraliście zdjęcia do filmu?
Tak. Tylko ja mam bardzo dobrą organizację. Mm-hmm. Ja muszę mieć wszystko podpięte pod ostatni guzik i po prostu... Jedziemy z filmem. Chociaż Herco było naprawdę nieciekawie, bo zgubiłam lokację. Ludzie przyjechali mi crew z LA, a osoba, która dała nam lokację, zadzwoniła do mnie rano, w drugi dzień filmowania i mówi, słuchaj Ewa, nie możesz tam, nie możesz u nas zrobić, filmować. Ja mówię, ty sobie żartujesz. Ja mam całe crew, a żeby zapłacić za dzień crew, to są tysiące
Oczywiście.
Dolarów. I po prostu ticket, żeby ich przetransportować i wszystko, więc ostatnią chwilę udało mi się zadzwonić do znajomego, który ma mansion in Highland Park i tam zrobiłam cały film.
Więc ale to jest wykonalne, czyli po raz kolejny...
Straszny challenge, po prostu bardzo.
Ale lubi pani tą adrenalinę, nie?
I like it, ale czasami jest jej za dużo.
Proszę państwa, Ewa Bielska była gościem rozmów nie tylko politycznych i gwarantuję państwu, to nazwisko państwo usłyszycie w najbliższym czasie jeszcze wielokrotnie, bo jestem przekonana, że wielka kariera przed panią, zresztą jest pani Dziękuję. Na najlepszej drodze do tego. Pewnie byśmy mogli panią słuchać i słuchać, no ale czas nie z gumy. Także dziękujemy bardzo. Państwa odsyłam do strony thefilmproductions.com. Tam bilety na tę galę Lights, Camera, Gala, o której mówiła Ewa. Tam państwo możecie również popatrzeć na bio pani Ewy, a jak chcecie więcej się dowiedzieć, to Ewa Bielska, nie Bielski, tylko bielska.co. Dziękuję bardzo
za
wizytę.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk.